Witam Państwa serdecznie, witam moich gości, pan Piotr Duda, przewodniczący Solidarności.
Witam Pana, witam Państwa.
I pan Jan Mosiński, szef Solidarności w Kaliskiem.
Witam serdecznie.
I kandydat na posła Prawa i Sprawiedliwości.
Lista numer 1, pozycja numer 3.
Z poparciem pana Piotra Dudy.
Za co serdecznie dziękuję.
Zdecydowanie tak. Jan Mosiński, znamy się od wielu lat, także swoją postawą, pracą w Komisji Krajowej, ale także jako szef regionu Wielkopolska Południowa. Pokazał, że potrzeba nam takich ludzi w Sejmie, potrzeba nam ludzi, którzy są czuli na te wszystkie sprawy społeczne i będą reprezentować nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, ale przede wszystkim mieszkańców tutaj okręgu, ale i wszystkich pracowników w naszym kraju,
to co było, jest bardzo ważne. To była reklamówka wyborcza, a teraz konkretnie jaka była cena poparcia Solidarności, to znaczy no, Solidarność jednoznacznie opowiada się za Prawem i Sprawiedliwością.
Solidarność nie poparła i nie popiera żadnej partii politycznej, Solidarność nie podpisała umowę programową i poparła na prezydenta. Jeszcze wtedy kandydata Andrzeja Dudę. Solidarność nie będzie popierała żadnej partii politycznej. Jedno, co robimy, panie redaktorze, to sprawdzam polityka, tam się można dowiedzieć o wszystkich politykach, także o tych Prawa i Sprawiedliwości, bo doskonale o tym wiemy, że w szeroko rozumianej Zjednoczonej Prawicy pochowali się także tacy, którzy faktycznie zachowywali się w ostatnich 4 latach niegodnie, głosowali za podwyższeniem wieku emerytalnego, głosowali także przeciwko referendum emerytalnym. Także my tych ludzi widzimy, dlatego to nasza akcja Sprawdzam Polityka.
Czy popieracie ludzi, którzy startują z innych komitetów wyborczych?
Panie redaktorze, w Solidarności jest pluralizm, jeżeli chodzi o sprawy polityczne, ale sobie nie wyobrażam sobie, że członek związku i w ogóle pracownik w naszym kraju zagłosuje na kandydata, który był w parlamencie, bo przecież mamy ponad 8 tysięcy kandydatów. Nie wiemy dokładnie, ci, którzy nie byli w parlamencie, jak się będą zachowywać, ale doskonale znamy programy poszczególnych partii politycznych i pan doskonale wie o tym, że podczas konwencji Platformy Obywatelskiej największe oklaski pani premier otrzymała w momencie, kiedy powiedziała, że będzie walczyć ze związkami zawodowymi. To sobie nie wyobrażam, że członek związku i pracownik będzie głosował na partię, która faktycznie chce zniszczyć związki zawodowe i jest antypracownicza.
Zdaje się, że jesteście bliscy osiągnięcia tego celu, ale pytam o tą cenę, no bo jakiś deal musiał być zawarty.
Żadnej ceny nie ma. Dla nas jest najważniejsze to, że Prawo i Sprawiedliwość, większość posłów Prawa i Sprawiedliwości zachowywała się w sposób przyzwoity przez ostatnie 4 lata, głosowała w tak bardzo ważnych sprawach społecznych, tak jak Solidarność ma to w programie, czyli tak jak ja mówię, przeciwko wieku emerytalnemu, za referendum, przeciwko elastycznemu czasu pracy i tak dalej, możemy wymieniać, dlatego mamy tą naszą stronę.
Ale nie postawiliście żadnego warunku, że coś ma być przeprowadzone przez ten rząd, co jest po waszej linii?
Panie redaktorze, dla nas jest najważniejsze to, jeżeli dojdzie do władzy Zjednoczona Lewica, to także łatwiej będzie panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, a z nim mamy podpisaną umowę programową i tam są wyszczególnione te wszystkie punkty dotyczące wieku emerytalnego, wolnej kwoty od podatku, minimalnego wynagrodzenia. Także jest jeden postulat dotyczący naszego ustroju, czyli referenda krajowe, aby były przykładowo po zebraniu odpowiedniej ilości podpisów obligatoryjne, żeby nie musiał na to wydawać zgodę Sejm i tak dalej. Także jak dojdzie do władzy Zjednoczona Prawica, to i panu prezydentowi będzie łatwiej realizować naszą wspólną umowę programową.
No ale na ile ta Zjednoczona Prawica będzie proponować te rozwiązania?
Powiem panu tak, w 2005 roku, gdy PiS obejmował władzę, też wydawało się, że będzie wszystko w porządku, a w pewnym momencie, gdyby nie świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, no to by było ostro. I my jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność. Jeżeli nowy rząd Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli tak się stanie po 2025, zapomni o tych swoich, że tak powiem, postulatach, które w tej chwili mają w swojej umowie programowej, a także zapomni o tym, jak się zachowywały, jak byli w opozycji, no to my im to przypomnimy.
Tak, kamieniami i oponami?
Panie doktorze, my mamy różne argumenty, przede wszystkim argumenty merytoryczne, które są dla nas najważniejsze. I tym zawsze staraliśmy się wszystkich polityków przekonywać.
A kiedy wyczerpały się merytoryczne, to się pojawiały te takie inne formy
nacisku? Po drodze jeszcze jest wiele innych argumentów.
Na 4 lata starczy, zanim sięgniecie po
ostateczność. Mam nadzieję, że najważniejszym argumentem w tej chwili będzie to, co stanie się jutro, powołanie nowej Rady Dialogu Społecznego przez prezydenta i to będzie najważniejszy argument, aby usiąść i przekonywać się na merytorykę, a nie, przepraszam bardzo, na populizm.
No, tak pan zachwala te rady w ogóle strasznie mocno, a ja się zapytuję, co zwykły, szary pracownik pracujący na kasie w supermarkecie albo na linii w wytwórni czegokolwiek będzie z tej rady miał.
No pamiętam, to, że faktycznie może ruszy wreszcie to, o co nam chodziło, czyli projekt Solidarności, bo dzisiaj politycy przerzucają się na argumenty. Widzieliśmy wczoraj debatę, która nic nie wniosła, która jest bez emocji, która jest w ogóle, no po prostu szkoda czasu antenowego. Powiem tak ogólnie. My doskonale o tym wiemy, kto jak się zachowywał. Jak ja słyszę w tej chwili hasła, panie premier, silna gospodarka, wyższe wynagrodzenia i mówią wszyscy, że trzeba podnieść płacę minimalną, no to ja mówię, przepraszam bardzo, projekt obywatelski, gdzie zebraliśmy 300 tysięcy podpisów jako Solidarność, złożyliśmy go w 2011 roku, leży w zamrażarce, włożony tam przez panią obecną premier Kopacz, a tam jasno, szliśmy w tym kierunku, żeby płaca minimalna była na poziomie 50% przeciętnego wynagrodzenia. Jest to krok bardzo duży, jeżeli chodzi o płace w Polsce i to chcemy na pierwszych posiedzeniach plenarnych Rady Dialogu Społecznego podnieść i odszukać, właściwie nie odszukać, odkurzyć te wszystkie projekty obywatelskie, które idą w tym kierunku i po to właśnie jest Rada Dialogu Społecznego.
Czyli płaca minimalna, najważniejszy
konkret dla pracownika. Zdecydowanie tak, no i umowy
a
śmieciowe.
A pracodawcy mówią, jak ja muszę dać 1000 zł, to muszę jeszcze do tego dołożyć 700 czy 800, które odprowadzam od tej pensji do budżetu państwa.
Panie doktorze, no to właśnie to, co Janek powiedział, kłania się polityka podatkowa, a z drugiej strony niech pracodawcy znowu tak nie narzekają, bo koszty pracy w Polsce są jedne z najniższych w Unii Europejskiej. I taka jest prawda i od tego oni też nie uciekną.
W krainie ślepców jednooki jest królem, ale te koszty są olbrzymie.
Panie doktorze, wreszcie pracodawcy po 26 latach muszą zrozumieć jedno. Koniec konkurowania kosztami pracy. Mieli na to 26 lat, aby faktycznie okopać się, zrobić dobre firmy, i w tej chwili czas konkurować nie z Bangladeszem, bo z nimi nie wygramy na koszty pracy, tylko ze starą Unią Europejską. Bo dzisiaj nasz pozytyw jest to, że my więcej eksportujemy, że więcej faktycznie i robimy dobrych towarów tylko dlatego, że mamy niższe koszty pracy. Pracownicy się buntują, mówią dosyć tego. Ci, którzy wyjeżdżają, to wyjeżdżają, ale chodzi o to, żeby faktycznie tutaj w naszym kraju powoli podnosić te wynagrodzenia do poziomu państw Unii Europejskiej, no bo jeżeli słyszymy niektórych ekonomistów, że to ma nastąpić za kolejne 50-60 lat, no to przepraszam bardzo, no to chyba nie tędy droga.
Dobrzy pracodawcy, którzy są bardzo lubiani przez pracowników, mówią, że nie muszą mieć związków zawodowych.
A ja uważam wręcz odwrotnie. Bardzo rozsądny pracodawca uważa, że zawsze są jakiekolwiek konflikty w zakładzie pracy, bo związki zawodowe nie powstały po to, że pracownicy nie mieli co robić i mają takie widzimisię, tylko dlatego, że pracodawca nie ma czasu i nie będzie rozmawiał z każdym pracownikiem indywidualnie. Po to mają swojego reprezentanta, który idzie i w ich imieniu rozmawia. I rozsądny pracodawca mówi tak, jak dojdzie do jakiegokolwiek kłopotu, problemu w zakładzie pracy, to sobie biorę Kowalskiego i mówię, o co chodzi, jesteś tu przewodniczącym. Jak nawet dojdzie do strajku, to za ten strajk odpowiada związek zawodowy, jeżeli go zrobi nielegalnie. A jeżeli coś wybuchnie na dziko, to nawet pracodawca nie ma z kim rozmawiać.
No, a ten przewodniczący...
I rozsądny pracodawca zawsze ma związek zawodowy. Pewnie, panie doktorze, jeżeli pan mnie w tej chwili zapyta, czy 40 związków zawodowych w jednym zakładzie pracy to jest coś normalnego, to panu powiem, nie, to jest patologia. Ale wie pan, kto blokuje to, żeby to zmienić? Nie my jako związki zawodowe. Blokują to pracodawcy i rząd. Wie pan dlaczego? Bo wtedy pracodawca w takim zakładzie robi co? Rządź i dziel. Mhm. Związki się kłócą, a on ma święty spokój.
Ale słyszał pan o tych praktykach, że zwalniani, czy stojący w perspektywie zwolnienia pracownicy zakładają związek i przynajmniej połowa z nich jest kryta przez
Więc
ustawę.
Mówimy o tej patologii właśnie, że nagle się w końcówce, jak są zwolnienia, przypominają sobie, że mają w sercu związkowanie, zakładają związek zawodowy. Dlatego my, panie doktorze, przygotowaliśmy projekty dotyczące reprezentatywności, że związek zawodowy, który powstaje w zakładzie pracy, jeżeli nie ma 15% uzwiązkowienia, mówię zakładowy związek zawodowy, nie ma reprezentatywności, nie ma oddelegowania, nie ma ochrony, reprezentuje tylko członków swojego związku. I tylko tyle, jeżeli w ciągu roku nie będzie miał tych 15%, to i tego związku nie będzie. I to jest ten kierunek, w którym musimy iść, bo pluralizm, okej, ale są granice i te granice w naszym kraju są przekraczane. Mówię o tej patologii związkowej. I to mówię
jest
jako
pan
szef
za cofnięciem przywilejów przynajmniej niektórych?
Tu nie chodzi o cofnięcie przywilejów, tu chodzi o normalność. O normalność, bo dzisiaj mamy 3 reprezentatywne związki zawodowe, Solidarność, OPZZ i Forum. Jeżeli one w zakładzie pracy powstają organizacje z tych central związkowych, to one mają zaplecze eksperckie, finansowe, każde inne. Jeżeli powstaje związek zawodowy, bo przewodniczący przegrywa wybory i zakłada związek zawodowy sfrustrowanych przewodniczących w zakładzie pracy 10-tysięcznym, on ma 10 członków, bo mu to wystarczy. i działa destrukcyjnie na każdych negocjacjach, na każdych spotkaniach, to to dla mnie nie jest związek zawodowy. I ci członkowie związku szybko się zorientują, że ten facet to robi tylko dla siebie, a nie robi dla nas, dla pracowników.
A jakby przyszedł do Solidarności, to przyjmiecie czy nie w takiej sytuacji?
No każdy ma prawo złożyć deklarację, a o tym decyzję podejmuje komisja zakładowa.
Pan Piotr Duda, pan Jan Mosiński, bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękujemy.